Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski.
Bardzo serdecznie Państwa witamy.
Klinika Wiersza.
W naszej lekturowej przygodzie czasami udaje się natrafić na gotowe już przemyślenia, mniej lub bardziej poważne programy, które w krótkich żołnierskich słowach radzą to czy tamto adeptom sztuki poetyckiej. Słuchając naszych audycji, słuchaliście już Państwo dobrych rad poety Winstona Hugh Odena, pisarza Henry Millera, a dzisiaj krótki program amerykańskiego poety Ezry Pounda. Pound to zresztą arcyciekawa postać. Żył w latach 1885-1972, jest rewelatorem dwudziestowiecznej poezji języka angielskiego, a mówiąc pół żartem, pół serio, takim poetyckim Jamesem Joyce'em. W latach 1908-1945 przebywał w Europie, a w latach 1941-1943 występował w angielskojęzycznych audycjach Radia Rzym, co w połączeniu z fascynacją włoskim faszyzmem sprawiło, że w ojczyźnie został okrzyknięty zdrajcą. Po wojnie wyrokiem amerykańskiego sądu zamiast do więzienia trafił do zakładu zamkniętego dla psychicznie chorych przestępców, gdzie przebywał w latach 1946-58. Po opuszczeniu szpitala wyjechał do Włoch, gdzie zmarł w Wenecji w 1972 roku. W latach 20. XX wieku rozpoczął pracę nad obszernym poematem pieśni, z których pierwszy tom, zatytułowany Szkic 16 pieśni, ukazał się drukiem w 1925 roku, a ostatni, szkice i fragmenty pieśni 110 i 117 w roku 1969, a więc niedługo przed śmiercią poety. Był to cykl, nad którym pracował całe życie. Czym są te pieśni Ezry Pounda? Próbą syntezy, zamachem na wszystko. Ale ponieważ wszystko do wiersza trafić nie chce, powstały utwory w wysokim stopniu hermetyczne, trudne, a przy tym naturalnie erudycyjne i nowatorskie, choć moim skromnym zdaniem nowatorstwo i erudycja same w sobie nie są jeszcze wystarczającym powodem do chwały. Żeby zmierzyć się z ogromnym materiałem, zderzyć ze sobą historię ze współczesnością, potrzebna była Poundowi jakaś metoda opanowania materiału, która by go potrafiła okiełznać. Pound stosował tak zwaną metodę ideograficzną, polegającą na takim zderzeniu ze sobą dwóch różnych przytoczeń, faktów, zdarzeń, sytuacji. Nazywał to błyskawicznym kontrastowaniem przedmiotów. To błyskawiczne kontrastowanie przedmiotów miało doprowadzić do wygenerowania nowych znaczeń. Zderzają się dwa atomy i ma się urodzić trzeci. Świeży, nieprzewidzialny. Taka metoda wymagała konsekwencji i dyscypliny, stąd powiedzenie Pounda: dobre pisarstwo to doskonała kontrola. Po tym wstępie, jak mi się wydaje koniecznym, przejdźmy do kilku zaleceń Ezry Pounda.
Poezję należy pisać przynajmniej tak dobrze, jak prozę. Język jest sposobem wyrażania, a nie ukrywania, czy też powściągania myśli. Unikaj abstrakcji. Nie używaj zbytecznych słów, żadnego przymiotnika, które nie ujawnia jakiejś cechy. Nie używaj takich wyrażeń jak mroczne lądy pokoju. To zamazuje obraz, miesza abstrakcję z konkretnością. Dzieje się tak, gdy pisarz nie zdaje sobie sprawy, że przedmiot zawsze może być symbolem. Narracja jest w porządku pod warunkiem, że narrator używa słów tak prostych jak pies, koń, zachód słońca.
Jak Państwo widzicie, mimo szaleństwa pieśni Ezry Pounda, jego rady są klarowne, rozsądne i przez to użyteczne. Nie znajdziemy w nich nic, co by wprowadziło dysharmonię do wiedzy, jaką staramy się Państwu przekazywać. A prostota takich zaleceń, jak język jest sposobem wyrażania, a nie ukrywania myśli, wydaje mi się wspaniała w swojej oczywistości. A zakończę te rozważania dzisiejsze cytatem z Wyspy na Jeziorze Ezry Pounda, który pozwoli nam zachować zdrowy rozsądek, jeśli z uwagi na wielość i różnorodność informacji został on wystawiony na szwank. O Boże, o Wenero i Ty, Merkury, patronie złodziei, użycz mi małego sklepiku z tytoniem lub w jakikolwiek urządź mnie profesji, byleby nie w tym cholernym pisarstwie, gdzie trzeba wciąż ruszać mózgownicą.
Wiersze @radiogdańsk.pl.
Spośród tych rad Ezry Pounda szczególnie intryguje mnie ta druga, czyli język jest sposobem wyrażania, a nie ukrywania, czy też powściągania myśli. Owszem, to prawda, ale gdyby obrócić to zalecenie, można by powiedzieć, że poezja powinna powściągać język po to, żeby wyrazić myśl. Jak ważna jest powściągliwość w poezji? To jest ważne pytanie. Czym jest abstrakcja w wierszu? Mam wrażenie, że nie ma słów z natury abstrakcyjnych i konkretnych. Ogromnie dużo zależy od tego, jak te słowa zestawiamy, żeby zestawiać je w nowy sposób, żeby właśnie to, co może być zbyt górnolotne, równoważyć czymś twardym i konkretnym, według zresztą zaleceń Pounda, jak słowami jak pies, koń, czy zachód słońca.
Tadeusz, to zalecenie unikaj abstrakcji warto połączyć z następnym. Nie używaj zbytecznych słów, żadnego przymiotnika, który nie ujawnia jakiejś cechy. Czyli pozbywamy się rzeczy, które nie rozwijają toku wiersza, które są ozdobnikami, które są jakimś tam dekorum poetyckim, a więc unikamy tej całej galanterii poetyckiej.
Przymiotniki w ogóle przymiotniki, są podejrzane tak, są w poezji. Podejrzane. Zanim użyjemy przymiotnika, naprawdę zastanówmy się, czy sam rzeczownik, czy kontekst, w jakim no się właśnie. Słowo znajduje, już nie wyraża cechy. Jakby przymiotnik powinien rozkwitać w czytelniku podczas lektury wiersza.
Co urzeczawia wiersz? Rzeczownik. Od konkretu do konkretu, od psa, konia po zachód słońca. I wiecie państwo, i te rady, te zalecenia Ezry Pounda, mimo jego takiego życiowego i poniekąd poetyckiego szaleństwa, one rzeczywiście są konkretne i racjonalne.
W metaforze.
Bardzo krótki, ale efektowny wiersz Marcina Świetlickiego z jego debiutanckiego tomu Zimne kraje, opublikowanego w 1992 roku. Jeden z moich ulubionych, pozbawiony tytułu, wiersz o kierowcy nocnej ciężarówki. Kierowca nocnej ciężarówki na kierownicy ma litery gorącej prośby. Boże, prowadź Stasia! Cała kabina jest małą kapliczką. Wysiadam w szczerym polu czarnych ulic maleńkiego miasteczka i mylę kierunki. Klnę bezgłośnie, a chodnik jest ruchomą krą. Ten krótki wiersz jest bardzo precyzyjnie skonstruowany, bardzo symetrycznie, oparty na kontraście pierwszych trzech wersów z małym antraktem w postaci wersu cała kabina jest małą kapliczką i ostatnich trzech wersów, które są absolutną, obrazową, metaforyczną opozycją trzech pierwszych linijek. Kierowca nocnej ciężarówki i jego kabina to świat bezpieczny, to świat Boga, który jest blisko. Boże, prowadź Stasia. Gorąca prośba znajduje się na kierownicy. Kierowca wie, że jedzie z punktu A do punktu B, a na kierownicy ma Boga. Tak naprawdę Bóg jest kierowcą w tej ciężarówce. Przestrzeń bardzo bezpieczna, ale też kiczowata. Wyobrażamy sobie tę przestrzeń obwieszoną symbolami świętych, nafaszerowaną obrazkami, różnego rodzaju odpustową dewocją. Cała kabina jest małą kapliczką. Natomiast bohater wysiada w szczerym polu czarnych ulic. Możemy się domyślić, że został podwieziony przez kierowcę ciężarówki. Wysiada w szczerym polu czarnych ulic maleńkiego miasteczka i myli kierunki. Klnie bezgłośnie, a chodnik jest ruchomą krą. Ta przestrzeń jest nieprzyjazna, zimna, chłodna. Bohater nie wie, dokąd zmierza w przeciwieństwie do kierowcy i klnie bezgłośnie, co jest też na poziomie metaforyki przeciwieństwem gorącej prośby, Boże, prowadź Stasia. Przeciwieństwem modlitwy jest przekleństwo. Bohater klnie pod nosem i błądzi. Ale chciałbym się skupić na jednej szczególnie metaforze. Na szczerym polu czarnych ulic. Oczywiście związek frazeologiczny, wysiadam w szczerym polu, widzę za oknem szczere pole. Bo w dawnej polszczyźnie szczery znaczyło po prostu czysty, bez domieszek, goły, nagi, nieskomplikowany. Poezja, proszę państwa, czasami brzmi paradoksalnie, ale jest czytaniem dosłownym. A więc drogą do słowa. Mówiliśmy w tej audycji o recyklingu związków frazeologicznych, o tym, że poezja, metafora to odrdzewiacze języka, o tym, jak można z zastałych, skamieniałych, skostniałych struktur wysnuć nowe znaczenie, nadać im nowe życie. Tak jest ze szczerym polem czarnych ulic. Szczery w tym przypadku może oznaczać pusty, ale może oznaczać po prostu szczery. Czytajmy ten związek frazeologiczny dosłownie. Bohater wysiada w szczerym polu czarnych ulic. Pole jest szczere, ale pole nie musi oznaczać zagonu. Może oznaczać przestrzeń po prostu. Czytając to w ten sposób, bohater wysiada w autentycznej, niezafałszowanej przestrzeni. Wiersz ten wyraża, typowy zresztą dla twórczości pokolenia Brulionu, a sięgając głębiej w historii literatury, taki z ducha romantyczny, bajroniczny sprzeciw wobec wszelkich usystematyzowanych i zinstytucjonalizowanych form religijności czy duchowości. Bohater opuszcza ciepłą i bezpieczną kabinę ciężarówki, by narażając się na błądzenie, niepewność i niepokój, zachować wewnętrzną niepodległość, możliwość poznawania na własną rękę, zadawania pytań. Wybiera zwątpienie zamiast prostych pocieszeń. Wysiadam w szczerym polu czarnych ulic. A może wysiadam w szczerym polu czarnych ulic. Wysiadam jak nie daję rady. Mam tego dość. To dla mnie za dużo.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Proszę państwa, w skrzynce poetyckiej wracamy do nowych wierszy Macieja Mazurka. Pamiętacie państwo, poety i malarza, a więc zwracamy uwagę na obrazowanie, na plastyczność obrazów, na to, jak artysta, poeta używa w wierszu kolorów, barw, a więc tego, co kojarzy się z plastyką. Maciej Mazurek pisze troszeczkę w sposób taki, nie, powiedziałbym, nie dzisiejszy, ale to jest właśnie piękne. To jest piękne, że pisze jak poeci, którzy ciągle jeszcze wracają do rzeczy fundamentalnych, którzy zadają podstawowe pytania i próbują na nie znaleźć odpowiedź.
Tak, to prawda, że to jest poezja obrazu, natomiast może to być mylące w tym sensie, że to nie jest tylko poezja obrazu, bo są te wiersze bardzo, powiedziałbym, dyskursywne. Może tak. Nie narracje, dyskursywne, takie w duchu miłoszowskim, takie pełne namysłu nad światem, a więc tak. Bardzo ciekawe połączenie wyczulonego widzenia, obrazowości, jednak z pewnym namysłem nad powołaniami poety, poezji, nad tym, czy poeta jest wybierany przez poezję, czy jest to rodzaj zawodu raczej. I wiersze przede wszystkim na tak. Rzadko spotyka się poetów piszących na tak, piszących jakby w stronę światła. To są wiersze afirmatywne w sumie, prawda?
Afirmatywne, takie... zdecydowanie, tak. No to co, przejdźmy do wierszy.
Być poetą. To nie to, że chciałem być poetą. Uciekałem przed tym zadaniem, jak ktoś, kto słyszy głos powołania, ale jest za słaby, aby mu nie ulec. To nie to, że chciałem być poetą. Pisać w swoim imieniu. Oddawać sprawiedliwość światu, być romantycznym duchem, głosem imaginacji. Nie. To przychodziło z zewnątrz. Jak epifania, jak pierwsza błyskawica zobaczona w dzieciństwie między konarami kwitnących czereśni. Goethe patrzy o świcie na ciało swej rzymskiej kochanki.
Oj, oj, oj.
Patrzy na układ cieni, rozkładający się harmonijnie na ciele młodej kobiety, która śpi otulona tą szaro-fioletową poświatą. Na jej plecach, gdy nie spała, wieczorem wystukiwał rytm wiersza. Teraz ten rytm, tę muzykę zamienia w słowa, w których jest blask, jasność i siła.
Przyznacie Państwo, że to jest bardzo ciekawe, kiedy malarz pisze wiersze, a poeta maluje obrazy.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Juliusz Słowacki. Anioły stoją na rodzinnych polach. Do tego wiersza Juliusza Słowackiego mam osobisty stosunek. Otóż początkowy wers Anioły stoją na rodzinnych polach, będący także tytułem wiersza, funkcjonuje w mojej prywatnej antologii cytatów poetyckich jako jedna z najdoskonalszych fraz. Niedościgniona swojej prostocie i brzmieniowej jednorodności. I zwróćcie Państwo uwagę na to, jaką pospolitą scenerię wybrały sobie anioły do manifestacji pola. Ale tu jest coś więcej. To nie są byle jakie pola, to są rodzinne pola, a więc pola, z którymi związana jest poprzez wspomnienia, poprzez sentymenty, pamięć podmiotu piszącego, jego emocjonalność, uczuciowość, ba, miłość. Anioły pól rodzinnych nie tylko stoją na tych polach. One, kiedy choćby myślimy o ojczyźnie, chcąc powitać, lecą w nasze strony. Co może znaczyć? Że duchy czyste są szczególnymi łącznikami, zwłaszcza dla tych, którzy przebywają z dala od kraju rodzinnego. No i ten pięknie brzmiący jedenastozgłoskowiec, który z równą gracją maluje dość statyczny obraz pól z ludźmi w cierniowych koronach, udręk i nędzy, jak i dynamiczną i srogą drugą strofę z chłanem czerwonym na zapienionym koniu i mściwą szablą wyłażącą z jaszczuru, to jest pochwy. Czyta Jarosław Tyrański.
Juliusz Słowacki. Anioły stoją na rodzinnych polach. Anioły stoją na rodzinnych polach i chcąc powitać, lecą w nasze strony. Ludzie schyleni w nędzy i w niedolach, cierniowymi się kłaniają korony, idą i szyki witają podróżne i o miecz proszą, tak jak o jałmużnę. Postój, o postój, chłanie czerwony, przez co to koń twój zapieniony skacze? To nic, to mojej matki grób zhańbiony. Serce mi pęka, lecz oko nie płacze. Koń dobył iskier na grobie z marmuru i mściwa szabla wylazła z jaszczuru. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.